A gościem poranka wnet jest pan Jan Wójcik, prezes zarządu Stowarzyszenia Europa Przyszłości, portal Euroislam. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W studiu jest również Aleksander Wierzejski, dziennikarz, który spędził 2 albo 3 dni nawet w Belgradzie na konferencji, na którą zaproszeni zostali dziennikarze.
Albo nawet 20, może 30 godzin, ale tak czy inaczej byłem.
I to doświadczenie ciekawe, którym Aleksander Wierzejski podzieli się ze słuchaczami poranka wnet już za chwilę, ale zacznijmy od zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Wiemy, kto dokonał tych zamachów, wiemy w jakim celu?
Na pewno wiemy już więcej niż kilka dni temu, kiedy były zupełnie różne spekulacje, nawet obwiniające ugrupowania buddyjskich nacjonalistów. Natomiast w tej chwili do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. To można jeszcze traktować dość sceptycznie, bo Państwo Islamskie wykorzystuje wiele okazji, żeby przyznać się do tego, do popełnianych zamachów przez różne ugrupowania. Natomiast pojawiły się też zdjęcia zamachowców, którzy składają przysięgę wierności al-Baghdadiemu na tle flagi Państwa Islamskiego. Oskarżono takie lokalne ugrupowanie National Tauhid Jamaat i drugie lokalne Jamiatul Milatu Ibrahim. To są w ogóle ugrupowania praktycznie nieznane, nawet w środowisku specjalistów do spraw terroryzmu. To pierwsze ugrupowanie zwykle wsławiało się tym, że niszczyło jakieś pomniki i statuły buddyjskie, natomiast nie przeprowadzało żadnych ataków do tej pory. Stąd też jest taka koncepcja służb lankijskich, że te ataki musiały być wspomagane z zagranicy, bo tak małe ugrupowanie nie byłoby w stanie samo przeprowadzić tak skoordynowanych ataków. Ale tutaj mamy dwa wątki, bo jeden to jest ISIS i jest wiele śladów prowadzących do tego, ponieważ na przykład 32 Sylanczyków wyjechało do Syrii walczyć w szeregach ISIS i część z nich wróciła. Były też kontakty między ISIS a radykałami ze Sri Lanki, ale również mamy wątek dżihadystów pakistańskich, który bardzo silnie lansuje ją Indie. Oczywiście trochę pewno z powodu własnych interesów, ale trzeba zwrócić uwagę, że te zamachy przypominają zamachy w Bombaju, czyli zamach przeprowadzone przez Lashkar-e-Taiba, czyli tą organizację pakistańskiego terroryzmu, która... No te zamachy były po prostu zamachami skoordynowanymi na wiele miejsc. To rzadko zdarza się w państwie islamskim. No możemy tutaj mówić jedynie o Paryżu w 2015 roku.
A dlaczego Sri Lanka?
No, jeden z ostatnio, jedna z ostatnich postawionych hipotez jest to, że to jest zamach po prostu na w odwecie za atak na Christchurch, dlatego dokonano zamachu na chrześcijan w trakcie mszy wielkanocnej. Natomiast to jest dość, dlaczego akurat sama Sri Lanka? No, ponieważ Państwo Islamskie dżihadyści po upadku w Syrii szukają nowych terenów, gdzie by mogły rozwinąć swoje działania i wzniecenie konfliktu, bo mogą tutaj liczyć na przykład na ostre reakcje tłumu podburzonego przez tych buddyjskich nacjonalistów, mogłyby zwiększyć ten konflikt i stworzyć nowe pole działania. Więc ISIS od pewnego czasu interesuje się szeroko taką rozumianą Azją Południowo-Wschodnią.
A Sri Lanka w ogóle, co to za kraj? Kto tam rządzi? Kto ma największe wpływy? Kto jest najbogatszy? Kto jest najbiedniejszy?
Sri Lanka jest to kraj zdominowany przez buddystów. 70% mieszkańców tego kraju wyznaje buddyzm. Prawie 13% to hinduiści, 10% muzułmanie i najmniej liczna społeczność, 7,5%, to są chrześcijanie. Więc jest to kraj dość mocno sfragmentowany religijnie i no, dominują ugrupowania buddyjskie, natomiast jest to też najstarsza, jakby jedna z najstarszych demokracji w tym rejonie i to trudno, jak niektórzy próbowali tworzyć nawiązania do Birmy, tak, do obecnej sytuacji w Birmie. To jest zupełnie inny przypadek. Natomiast tak, zdarzają się też ataki, czy to na chrześcijan, czy to na muzułmanów, tłumu podburzonego przez właśnie ugrupowanie buddyjskie Banu Balasena. To jest ugrupowanie nacjonalistów buddyjskich, którzy uważają po prostu, że i chrześcijaństwo, i islam chcą jakby nawracać i zmieniać religię Sri Lanki.
Powiedział pan, że to jest jedna z najlepiej prosperujących demokracji w tamtym regionie świata, ale to, co wiemy, to, że tam jest spór między prezydentem i premierem, że były jakieś dokumenty, jakieś ostrzeżenia, że do takiego zamachu terrorystycznego może dojść. Te dokumenty nie dotarły do premiera kraju, więc nie mógł podjąć żadnych decyzji.
To znaczy, tak, to jest, ja powiedziałem, że to jest jedna z najstarszych demokracji. Nie wiem, nie jest najlepiej funkcjonująca, natomiast tam jest ostry spór między dwiema partiami, które praktycznie w tym roku zbliżają się wybory prezydenckie pod koniec grudnia. Te dwie partie praktycznie idą, mówiąc kolokwialnie, łeb w łeb i one też próbują ugrać tutaj głosy nacjonalistów. Mamy do czynienia też z czymś, co jest może słabym zarządzaniem państwem, tak? To nie jest państwo dobrze zarządzane, bo o tym świadczy to, że przez 10 dni nie podjęto specjalnych działań, pomimo ostrzeżeń rządu indyjskiego o planowanych zamachach, więc na pewno już prezydent obiecał jakby zmianę systemu bezpieczeństwa kraju. Z drugiej strony można też się zapytać, czy ciągłe oskarżenia Sri Lanki o prześladowanie na przykład społeczności muzułmańskiej nie powodowały też, że działania służb były trochę bardziej wycofane. Na przykład w styczniu 2019 roku znaleziono w odległym takim rejonie Sri Lanki, ktoś to nazwał obóz, ale znaleziono materiały wybuchowe i miejsce, gdzie szkolono radykalizowane dzieci. Te materiały wybuchowe musiały być dostarczone z zewnątrz, natomiast służby wierzyły, że to nie służy zamachom na praktykujących, tylko tak jak wcześniej wysadzeniu jakichś buddyjskich zabytków i tak dalej.
Czy zamach na Sri Lance jest głównym tematem portalu Euroislam w ostatnich dwóch dniach?
Ostatnio raczej to było największe wydarzenie, natomiast piszemy o różnych cały czas działaniach islamistów i politycznego islamu i kwestii imigracji. Piszemy również o problemach Niemców z imigracją, o tym, że na przykład nielegalna imigracja w Europie według niemieckiej gazety Die Zeit jest trudna w ogóle do policzenia. Więc zajmujemy się jakby szeroko pojętym problemem pojawienia się zjawiska islamu w Europie.
I dlatego warto od czasu do czasu przynajmniej zaglądać na portal Euroislam. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jan Wójcik, prezes zarządu Stowarzyszenia Europa Przyszłości. Jaka będzie przyszłość Europy, pana zdaniem?
Za dwa tygodnie wydajemy książkę na ten temat dokładnie. To będzie książka o tym, jak eksplozja demograficzna w Afryce może zmienić Europę.
Przeczytamy, porozmawiamy. Był gościem Poranka Wnet Jan Wójcik, dodajmy. Jest godzina 8:45. A w studio Aleksander Wierzejski. To jeszcze raz, dzień dobry. Opowiadaj, bracie, o tym, co słychać.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Serbskich zorganizowało wczoraj i przedwczoraj dużą międzynarodową konferencję poświęconą 20-leciu ataku na radio, na telewizję w Belgradzie.
I Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyjęło to zaproszenie.
Reprezentowałem tam właśnie naszą wspaniałą organizację. Miałem ten zaszczyt. 23 kwietnia 1999 roku o 2 w nocy, minut tam 7, pocisk manewrujący uderzył w budynek stacji telewizyjnej RTS, Radio Telewizja Serbia, zabijając 16 osób, które były wtedy w budynku i raniąc pewnie kilka innych. Te osoby to byli strażnicy, elektrycy, realizatorzy, pani makijażystka. Część z nich ciała udało się znaleźć, kilka osób zniknęło, po prostu całkowicie wyparowało. Przy budynku stacji jest pomnik, mały taki kamień, na którym są wyliczone nazwiska i napisane dlaczego. Dlaczego do tego doszło? Ponieważ trwały wtedy wojna w Kosowie, NATO chciało jakby tą wojnę zakończyć z takim rezultatem, żeby Kosowo uzyskało wolność, tak jak inne, niezależność, tak jak inne republiki jugosłowiańskie. Problem jest taki, że Kosowo nie było republiką, a po prostu rejonem Serbii, z punktu widzenia Serbów tak ważnym jak, nie wiem, Wielkopolska albo Kraków historycznie. Wesley Clark, czy też dowództwo operacji informowało władze serbskie o liście celów, na które spadną ciosy, i w przypadku innych celów rządowych po prostu w przeddzień, 2-3 dni przed uderzeniem, personel został stamtąd usunięty i bomby niszczyły tylko budynek. Tutaj kierownictwo telewizji odmówiło dziennikarzom przez przejścia. Było przygotowane studio w bunkrze przeciwatomowym na przedmieściach Belgradu i tam można było prowadzić audycje. Oczywiście nie w takim wymiarze jak w głównym budynku telewizji. Tam nie było aż takiej techniki, no ale program by był. No i pytanie, dlaczego, wiedząc, że są tam ludzie, został ten pocisk odpalony? Dlaczego, wiedząc, że będzie ten pocisk odpalony, władze odmówiły dziennikarzom zmiany miejsca pracy? Dlaczego wreszcie zginęli ludzie, którzy po prostu przyszli do pracy? Oczywiście media zachodnie mówiły, że byli to propagandziści Miloszewicza, no ale pani makijażystka, czterech ochroniarzy, elektryk, realizator wizji, to są ci propagandziści Miloszewicza. Konferencja bardzo ciekawa. Byli goście z Rosji, od przewodniczącego Rosyjskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, pana Władimira Sołowiowa, który są pięknie mówi po serbsku, bo tam rzeczywiście spędził sporo czasu i relacjonował. Dowiedziałem się, że Rosja walczy z fake newsami, że chodzi Rosjanom o to, żeby obiektywnie przedstawiać prawdę, więc podróże kształcą. Jak oglądamy Serbię i to, co stało się z Jugosławią, widzimy, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa wizerunek i to, co i gotowe schematy myślenia podsuwane przez media. My te schematy konsumujemy, no i potem już mamy wyrobioną opinię, nie musimy jej w żaden sposób zmieniać.
Co masz na myśli, mówiąc o wizerunku?
Na przykład serbskie obozy koncentracyjne. Wszyscy pamiętamy, ci, którzy wtedy oglądali media, pamiętają zdjęcia bardzo wychudzonego człowieka, który stał za drutami kolczastymi. Był to dowód na istnienie, na straszliwe represje, jakie spotykają muzułmanów w Bośni i Hercegowinie. Była to już wojna między Serbami i muzułmanami na terenie Bośni. Z tego obrazu dowiedzieliśmy się, że ci ludzie cierpią niewymowne męki z rąk serbskich żołnierzy. Tam zresztą każda z grup była równocześnie ofiarą i agresorem na sporą skalę. Na przykład, natomiast to konkretne zdjęcie i opublikowali tę informację dziennikarze telewizji RTS, ponieważ było zrobione w czasie transprodukcji reportażu telewizyjnego. Ekipa jechała przez obozy dla uchodźców, obozy selekcyjne, gdzie spośród uchodźców Serbowie starali się wyciągnąć ludzi, którzy brali udział w zbrojnych atakach na cywilów. I był taki jeden obóz, Tarnopolie, gdzie była rozdawana żywność, gdzie ci ludzie mieszkali, mogli tam się zatrzymać, było w miarę bezpiecznie. Ekipa telewizyjna weszła do zamkniętego, na zamknięty taki teren ogrodzony drutem kolczastym i zza tego zamkniętego terenu filmowała zebranych gapiów, no bo przyszli jacyś dziennikarze, angielska dziennikarka, ciekawie, no to zobaczymy. I tam sobie rozmawiali. W końcu znaleźli kogoś, kto do niej mówił po angielsku i w tłumie okazał się być taki bardzo wychudzony człowiek. On był, to była skaza genetyczna, człowiek żyje do dzisiaj, nazywa się Alić Fikret. Został sfilmowane i zdjęcie poszło w świat, wyedytowane, wycięte tylko najbardziej dramatyczny fragment jako dowód na istnienie serbskiego obozu koncentracyjnego. I wnioski, bo pewnie o to zapytasz, Krzysztofie, są takie, że Serbia przegrała wojnę informacyjną. Serbowie, którzy walczyli w pierwszej, drugiej wojnie światowej po stronie koalicji, którzy zbudowali w miarę tolerancyjne państwo, okej, okay, było to państwo komunistyczne, ale ten komunizm nie miał się, nie miał porównania do tego, co myśmy tutaj mieli pod rządami oświeconego generała Jaruzelskiego, są teraz na świecie przedstawiani jako ludzie, którzy dopuścili się strasznych zbrodni, a w efekcie Federacyjnej Republiki Jugosławii nie ma. No i pytanie, czy to jest korzystne dla mieszkańców tych terenów.
I to piętno rzucone na Serbów nadal odczuwają po tych kilkunastu latach?
Myślę, że w dużym stopniu tak. Dziennikarz amerykański Jeremy Shalley, który jest rodzinnie związany, bo ma żonę z tych terenów, dużo tam mieszka, mówi płynnie po serbo-chorwacku, opisał na swoim Twitterze tą uroczystość, dał zdjęcie i wśród tysięcy komentarzy znalazły się właśnie oskarżenia, że on bierze stronę serbskich morderców, że rozprzestrzenia propagandę serbską. To naprawdę daje nam dużo do myślenia, zwłaszcza w kontekście zwyczajów ludowych, które są w Polsce i tego, jakim one echem spotykają się na świecie. Myślę, że jest na świecie, jest teza. Jest na świecie zamówienie na polski antysemityzm i udowodnienie tej tezy może nam zaszkodzić.
Właśnie w tej sprawie zacytuję teraz SMS, który dostałem. Informacje z przeglądu prasy sprzed, że zwyczaj palenia kukły Żyda Judasza jest zapisany na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO na wniosek Czech od 2010 roku. To jest, poza tym zwyczaj ten jest znany też na Węgrzech, w Grecji, a nawet w Meksyku. Rzeczywiście jest tak, że informacja o tym spaleniu kukły Judasza przebiegła przez rozmaite agencje informacyjne i dotarła do...
Tam, gdzie miała dotrzeć.
Tam, gdzie miała dotrzeć. I z odpowiednim komentarzem.
Oczywiście. I bez żadnej strony. Też pamiętamy wojnę w Jugosławii, gdzie również w naszych mediach nie było drugiej strony. Byli źli Serbowie i dobrzy wszyscy inni. Dobrzy Słoweńcy, dobrzy Chorwaci, wreszcie dobrzy mieszkańcy Kosowa.
Udało ci się przejść spacerem i zobaczyć, jak wieczorem i w nocy wygląda stolica Serbii.
Miałem tę przyjemność. I? Tam jest 3 tygodnie albo 2 tygodnie do przodu, jeśli chodzi o wiosnę, więc wszystkie liście już są. Drzewa zrzucają pierwsze kwiatki, więc bardzo przyjemnie jest w stolicy Serbii. Aczkolwiek widać w porównaniu do Warszawy, a zapóźnienie cywilizacyjne. My, przyjeżdżając do Warszawy, człowiek jest nagle w miejscu, gdzie wszystko się kręci, gdzie jeżdżą duże, czyste, wygodne autobusy, gdzie jest wielki ruch, ale jakoś tam ogarnięty można przejechać. I w Belgradzie stoją domy nieremontowane od 30-40 lat z osypującym się tynkiem. Mówimy o centrum miasta.
A ceny?
Trochę wyższe niż u nas, aczkolwiek ciężko jest przeliczać dinary na złotówki i tak dalej. Jedna złotówka to 26 dinarów, 28.
Dziękuję bardzo, Aleksander Wierzejski.
Pamiętajmy o tym, że jest wojna informacyjna i ona jest toczona również wobec nas. Jeżeli chcemy zobaczyć, jakie są efekty tej wojny, Belgrad jest dobrym adresem.
Jest godzina 8:56, a w takim razie posłuchajmy piosenki Gotye. A w studiu obecny Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale agencja Reutera donosi, że Kim Jong-un przekroczył granicę rosyjską i jedzie sobie pociągiem na spotkanie z Władimirem Putinem. To już taka tradycja kolejnych dyktatorów Korei Północnej, że oni bardzo boją się latać i jak mogą, to pokonują świat pociągami. Dziadek Kim Jong-una kiedyś pociągiem nawet przyjechał do Warszawy. Były ciekawe wspomnienia, jak władze późnego PRL-u stawały na głowę, żeby zapewnić jakieś tłumy, które będą wtedy Kim Il-sena na dworcu centralnym witać, bo jakoś nie udało się zbyt wielu Polaków zachęcić do tego, żeby tam przyszli, machali flagami. Zdaje się, że Koreańczyków północnych pracujących wtedy w PRL tam po prostu ustawiono. Wracając do Europy, Politico pisze o nadciągającej konserwatywnej rewolucji w Hiszpanii. Ten tytuł z konserwatywną rewolucją to oczywiście jest stanowcza przesada. Na razie, że ani konserwatywna, ani rewolucja, ale faktem jest, że przynajmniej część hiszpańskiej sceny politycznej przed tymi wyborami zapowiedzianymi na 28 kwietnia przesuwa się wyraźnie na prawo. I nie chodzi tylko o tą partię Vox, która jak na razie ma za sobą sukces w Andaluzji, ale liczy na to, że będzie mieć też sukces ogólny, że stanie się siłą polityczną istotną na ogólnohiszpańskiej scenie politycznej, ale też o nowego lidera Partii Ludowej. Partia Ludowa, Partido Popular, to jest ta dawna hiszpańska postfrankistowska chadecja, której ostatnie pokolenia przywódców całkowicie zrezygnowały z jakiegokolwiek prawicowego właściwie już szafarzu i stali się, tak jak inne chadeckie partie zachodnioeuropejskie, taką bezideową magmą władzy, ale teraz jest tam nowy lider, nazywa się Pablo Casado, rocznik 81, no i zdaje się, że przynajmniej część postulatów, które ten polityk wygłasza, jest takich już jak na Hiszpanię dosyć prawicowych, a jak wskazują obserwatorzy hiszpańskiej sceny politycznej, tutaj kluczowym elementem w tej kampanii wyborczej nie są ani kwestie ekonomiczne, ani kwestie obyczajowe, tylko po prostu kwestia jedności Hiszpanii. Widać, że te rządy poprzednie, dopuszczając do odrodzenia się katalońskiego separatyzmu, wzbudziły też w Hiszpanach i lęk o jedność kraju, a Hiszpania jako jedność to wcale nie jest taka historyczna oczywistość, więc ciekawe, co z tego wyniknie. Süddeutsche Zeitung pisze, proszę Państwa, o tym, że niemieckie partie polityczne stracą trochę pieniędzy. Otóż tak, zawsze było tak, że na wiosnę przychodziła forsa, jak piszą tutaj autorzy artykułu w Süddeutsche Zeitung. Chodzi o to, że Daimler-Benz zawsze wpłacał na konto partii politycznych duże kwoty pieniędzy, zarówno tych większych SPD, CDU, CSU, ale też tych mniejszych jak Die Grünen czy też FDP. No i teraz już władze koncernu postanowiły, że nie będą więcej współfinansować partii politycznych. My się oczywiście o niemieckie partie polityczne nie martwmy, dlatego że na pewno nie będzie z nimi źle. Rzeczpospolita, proszę Państwa, samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło odmowną decyzję prezydenta Warszawy w sprawie budowy 138-metrowego wieżowca przez spółkę Srebra. Srebrna, prezydent Warszawy, wydając w 2018 roku negatywną decyzję w sprawie warunków zabudowy dla spółki Srebrna, zrobił to przedwcześnie, czym rażąco naruszył prawo. Jednakowoż prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, nadal się broni i głośno mówi, po co właściwie tej fundacji koniecznie te straszne dwie wieże i dlaczego ten Kaczyński chce być takim strasznym deweloperem. Tyle jeśli chodzi o te wieże. Natomiast w Rzeczpospolitej jeszcze dwa ciekawe informacje. Jedna polska, druga niepolska. Zaczniemy od tej polskiej, artykuł pod tytułem "Popieramy nauczycieli". Proszę Państwa, kto popiera nauczycieli? Otóż nauczycieli popiera pani Henryka Bochniarz. Pani Henryka Bochniarz to jest osoba, która zawsze jest we wszystkich ważnych stowarzyszeniach biznesowych, odkąd istnieje III RP. Była ministrem przemysłu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała polityka, jeśli chodzi o przemysł polski rządów liberałów. No a teraz pani Henryka Bochniarz popiera nauczycieli. Aktualnie jest prezydentem Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego i wiceprezydentem Business Europe. Jak to było w tym filmie, czasy się zmieniają, a pan albo pani zawsze jest w komisjach. Czy państwo wiecie, kto to jest Bebe Le Pen? Bebe Le Pen, proszę państwa, to jest taki młody włoskiego pochodzenia człowiek, który nazywa się Jordan Bardella i który jest pierwszym kandydatem na europejskiej liście partii pani Marine Le Pen, czyli dawnego Frontu Narodowego. Dzisiaj jest to Zjednoczenie Narodowe. I tutaj Jędrzej Bielecki pisze o tym, że jest takie ciekawe zestawienie, dlatego że jedynką właśnie na liście partii pani Le Pen jest ten młody człowiek, który jest takim przedstawicielem tego młodego, rozczarowanego Francją pokolenia. Natomiast jedynką na partii Macrona jest pani Nathalie Louiseau, to jest jeszcze do niedawna minister do spraw europejskich. To jest ta pani, która jak była w Warszawie na spotkaniu z Konradem Szymańskim, to jak tam było pytanie o wartości europejskie, powiedziała, że Europa jest wartość oparta o religię księgi. Chodziło o to, żeby broń Boże nie wymienić nazwy chrześcijańskie. Chrześcijaństwo, pani jest absolwentką prestiżowej szkoły administracji, tak zwanej ENA. No i właśnie tutaj obserwatorzy mówią, że to jest takie typowe zestawienie kogoś, kto jest takim symbolem establishmentu, z kimś, kto jest symbolem tych sił antyestablishmentowych. Jeśli chodzi o ENA, czyli tą słynną szkołę, która jest taką kuźnią francuskich elit, to w tym przemówieniu, które prezydent Francji miał wygłosić, ale nie wygłosił, bo zapłonęła katedra Notre Dame, tam podobno znalazła się zapowiedź, że zostanie ona zlikwidowana. Ta elitarna szkoła jest takim symbolem we Francji właśnie tego wszystkiego, co Francuzi krytykują w swojej klasie politycznej, że to jest taki zamknięty krąg ludzi, którzy kończą jedną szkołę, którzy wychodzą się z elit. Prestiżowa ENA, kiedyś założona w czasach generała de Gaulle'a, miała być początkowo właśnie takim sposobem na to, żeby ludzie również z biedniejszych kręgów społecznych mogli docierać do elity za pomocą edukacji, ale ułożyło się nieco inaczej. Tyle Rzeczpospolita. Jeszcze raz przypomnę, proszę państwa, bo to jest chyba najważniejszy materiał w polskiej prasie, który się w tym tygodniu ukazał, artykuł Marka Pyzy w tygodniku Sieci o tym, czy warto odkryć prawdę o Jedwabnym, ale to jest nie tylko o samym Jedwabnym, ale też o amerykańskich naciskach, o sprawach, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy szantażowani przez Amerykę w sprawach pieniędzy, których chcą od nas niektóre organizacje żydowskie, no i też o tym, czy jak ma wyglądać polska polityka, jeżeli chcemy, żeby ta polityka była suwerenna. Gazeta Polska Tygodnik się ukazał, proszę państwa, to będziemy go w tym tygodniu omawiać. Na pierwszej stronie tutaj jest pan Broniarz, ZNP uprawia mobbing. Tutaj jest zapewne krytycznie o panu Broniarzu, a co więcej, to pewnie jeszcze państwu opowiemy w następnych tygodniach, co jest w tygodniku Gazeta Polska. I jeszcze, jeśli jest chwilę czasu, kilka informacji zagranicznych. Japonia, proszę państwa, na stronach Daily Sabah znalazłem taką informację, że uniwersytety japońskie będą walczyć teraz przed olimpiadą, która jest w Japonii w 2020 roku, z paleniem. No i będą walczyć z paleniem, że ktoś, kto pali, w ogóle może nie zostanie zatrudniony jako wykładowca uniwersytetu, nawet jak będzie kimś bardzo wybitnym. Palisz, nie będziesz na japońskim uniwersytecie wykładał. To jest jedna informacja. Jeszcze jedna informacja będzie dotyczyła Turcji. Nie, to ona już będzie jutro. O Hiszpanii było, w Indiach trwają wybory, ale też tym zajmiemy się kiedy indziej. To w takim razie ostatnia informacja będzie z polskich mediów. Znów, mianowicie na łamach tygodnika TVP jest sylwetka polskiego artysty, którego rocznica śmierci przypadła wczoraj i o którym też zresztą żeśmy mówili, mianowicie artykuł Tomasza Zbigniewa Zaperta o Krzysztofie Komedzie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ten legendarny kompozytor jazzowy nie został przyjęty do Związku Kompozytorów Polskich, bo komisja uznała, że jest zanadto rozrywkowy. To znaczy jego muzyka jest zanadto rozrywkowa.
To jeszcze jedna informacja. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłużeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli na to, by wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. Antoni Opaliński? Coś jeszcze?
Nie, to tylko mówię, że to w takim razie potwierdza te informacje, które rano się pojawiły na przykład na łamach Dziennika Gazety Prawnej, że będzie specustawa dotycząca matur.
Antoni Opaliński wróci do studia punktualnie o godzinie 12:00, na zegarze godzina 9:09.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
W radiowym słupie ogłoszeniowym zaproszenie w imieniu Piotra Jeglińskiego. Zapraszam państwa na premierę książki W trzech wojnach, wspomnienia Romana Potockiego. Ta premiera książki dzisiaj, 24 kwietnia o godzinie 18:00 w sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, krakowskie przedmieście 66. Spotkanie poprowadzi wnuk autora Jan Roman Potocki, przedstawiciel łańcucko-antonińskiej gałęzi rodu, przedsiębiorca oraz działacz społeczny. Dzisiaj w Bibliotece Rolniczej, Centralnej Bibliotece Rolniczej o godzinie 18:00 książka Wspomnienia Romana Potockiego W trzech wojnach.